przy gorącym stole.
Dobry wieczór, właściwie dzień dobry, bo z oknem cały czas jeszcze jasno, z przyjemnością to stwierdzam. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko, jak w każdy poniedziałek o tej porze. Rozmawiam z politykami wielkopolskimi. Tym razem głównie będziemy rozmawiali o tematach okołofinansowych. Z jednej strony pieniądze z KPO, z Krajowego Programu Odbudowy, na które czekamy cały czas, i pytanie, czy w minionych dniach stało się coś takiego, co udrożniło nam drogę do tych pieniędzy, o to będę pytał w dalszej części programu. No i świeża informacja z dzisiejszego dnia. Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla samorządów. No i samorządy dostały dziś pieniądze rządowe. Od tego tematu zacznę. A naszymi gośćmi dziś drogą telefoniczną są wielkopolscy parlamentarzyści, tak jak mówiłem, posłanka Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry, dobry wieczór, pani poseł.
Dobry, jakkolwiek. W Gnieźnie też jasno.
Też jasno, no to jeszcze dzień dobry w takim razie. Panie pośle, w pańskich stronach Marcin Porzucek, kłaniam się nisko, Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze jasno także?
Ja na co dzień jestem w Pile, ale dziś na południowo-zachodnich obrzeżach mojego okręgu w Wielichowie. Jutro od rana spotkania z samorządowcami, którzy nie czują radości z tego, że tak olbrzymie środki trafią do nich na inwestycje.
No to pan napoczął, że tak powiem, ten temat. Pani poseł, panie pośle, mamy tydzień, w którym nie ma parlamentu. Wydawałoby się, że powinniśmy się spotkać w studiu, no ale to pokazuje, że praca parlamentarzysty to nie są tylko ławy sejmowe i wiejska, bo wy dzisiaj sporo popodróżowaliście. Prawda, pani poseł? Prawda, panie pośle? Pani poseł?
Wróciłam właśnie z Kalisza, gdzie też miałam spotkanie z samorządowcami z Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej Tadeusza Czajki i wielu samorządowców bezpartyjnych z Wielkopolski, ale także z naszymi radnymi z Kalisza, których serdecznie pozdrawiam. Budujemy tam mocne struktury, żeby wystartować mocną ekipą do wyborów samorządowych. Natomiast tak, w środę już trzeba być w Warszawie, bo będziemy pracować m.in. nad Komisją Finansów Publicznych, nad dwoma ustawami, m.in. Polski 2050, skierowanymi na pomoc kredytobiorcom, m.in. wakacjami pożyczkowymi kredytowymi.
Czyli jest sporo pracy. Proszę Państwa, u kogo szczeka piesek? U kogo szczeka piesek?
Nie, nie, akurat u mnie kotek, ale nie miałczy.
Panie pośle, wypada na pana.
No wypada, nie zaprzeczam, że piesek już chciałem w plenerze pozostać, ale widocznie jest to zły pomysł, więc przenoszę się do środka w tej sytuacji.
To będzie chyba najlepsze wyjście. Proszę Państwa, pani poseł, może od tego zacznijmy. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w całym kraju samorządy dostaną około 30 miliardów złotych. Z tej puli Wielkopolska ma otrzymać 2 miliardy 777 milionów z okładem. To są pieniądze, które mają trafić na takie inwestycje podstawowe typu drogi, kanalizacja, fotowoltaika, ocieplanie budynków i tak dalej, i tak dalej. No i jeden z parlamentarzystów poszedł bardzo szeroko w tych porównaniach, bo powiedział, że to jest taki strategiczny, samorządowy plan Marszala dla Polski. Mocne słowa, czy pani się pod nimi by podpisała?
Nie, to na plan Marszala dla Polski to cały czas czekamy, czyli Krajowy Plan Odbudowy, 250 miliardów złotych, które właśnie mają być przeznaczone na fotowoltaikę, pompy ciepła. Rozumiem, że to jest ten fundusz, te pieniądze będą z tych środków europejskich najprawdopodobniej później spłacane, więc to jest jakieś takie prefinansowanie inwestycji, które miały trafić do samorządów, domniemam, z Krajowym Planem Odbudowy. Po pierwsze, sprostowanie. To nie są pieniądze rządowe, to są pieniądze podatników.
Jak wszystkie.
To są nasze pieniądze, one się po prostu wielkopolskim samorządom także należą. A po drugie, samorządy dzisiaj borykają się z ogromnymi problemami. Dobrze, że te pieniądze dostają, ale w samorządach jest inne wyzwanie odbudowy podstaw finansowych takich samorządów, bo dzisiaj obserwujemy tragiczną sytuację, w której samorządy są, bo przecież ta wielka inflacja, która samorządy nie omija, Dzisiaj samorządy mają ogromny wzrost kosztów funkcjonowania związanych z oświatą i z przyjęciem chociażby dodatkowych uczniów z Ukrainy do naszego kraju, ale także wzrostem utrzymania budynków, kosztów ogrzewania i tak dalej. A w subwencjach niektórych podpoznańskich gminach pokrywa subwencja centralna pokrywa zaledwie około 30% wydatków na oświatę. Mają problemy z utrzymaniem oświetlenia, dlatego myślę, że samorządowcy decydują się wyłączanie oświetlenia na niektórych ulicach albo wykręcania.
Pani poseł, czyli ja rozumiem, ile by nie było tych pieniędzy od rządu, to jest ich za mało.
Albo problemy, nie, to są systemowe problemy, proszę pana. Albo problemy z utrzymaniem transportu i zastanawiam się, czy podnosić ceny biletów, czy nie, jeżeli brać własny koszt, no przecież paliwo, drogie paliwo, czy drogi prąd w odniesieniu do autobusów elektrycznych też nie omija samorządów. Więc tu jest podstawy finansowe samorządów były przez ostatnie lata mocno osłabiane. A dzisiaj koszty funkcjonowania mocno rosną, co się będzie na jakości naszego życia mocno odbijać, albo w postaci, nie wiem, drożejących cen biletów miejskich, albo w postaci mniejszego, gorszego bezpieczeństwa wynikającego z mniejszej ilości oświetlenia. To jest moment, w którym naprawdę trudna sytuacja dotyka wiele samorządów. No najgorzej, jeżeli zaczniemy oszczędzać na oświacie, mam nadzieję, że tego nie dojdzie, póki co samorządy dokładają od 70 do 30% do wydatków oświatowych ze swojej kasy. A tę subwencję myśmy jako Polska 2050 po zmianie władzy zobowiązali się wyrównać, bo przepraszam, ale na wychowaniu edukacji dzieci nie możemy oszczędzać.
Panie pośle, czy pan już jest w miejscu, gdzie może pan swobodnie rozmawiać?
Jestem w strefie ciszy.
W strefie ciszy. Bardzo ładnie pan to powiedział, poetycko. Pani poseł mówi o problemach samorządów też wynikających z bieżącej sytuacji gospodarczej. No i z tego, że tych pieniędzy jest za mało, a te środki, które dzisiaj trafiają, no to są środki wystarczające i to jest rzeczywiście plan Marszala. To moje pytanie przekierowuję teraz do pana.
No to nie ukułem to hasło w kontekście tego programu inwestycji strategicznych. On to jest oczywiście... To są oczywiście nasze podatki, tylko gdzie te podatki nasze były przez te wszystkie lata? Jak to się dzieje, że ja jeżdżę po tych mniejszych gminach? Jestem w Wielichowie, tak jak mówiłem, ale byłem przedwczoraj w Tarnówce, w Szydłowie, w Łobrzenicy, w Wyżysku, zarządzanym przez burmistrza z panią burmistrz z Platformy Obywatelskiej. Rekordowe wsparcie i tam nie ma takich narzekań, nie ma takich wytłumaczeń. No nie wiem, no są oczywiście najwyraźniej nieudacznicy i marudy zarówno wśród parlamentarzystów, jak i samorządowców. Najwyraźniej spotkali się dzisiaj gdzieś na południu Wielkopolski. Natomiast akurat w moich stronach...
Ja pani nie przerwa.
Pani poseł, już zaraz pani poseł będzie miała pani możliwość riposty.
Ja pani nie przerwałem, pani poseł, mimo że pani kompletnie...
To są ludzi.
Nie ma, ale znaczy ja nic nie powiedziałem o pani, ale widocznie... O czym powiedziałem?
Pani poseł, trochę nie słyszymy, co pani teraz mówi, bo gdzieś tam jakieś zakłócenia na
łączu. Tak jest, pani poseł, ja pani nie przerywałem, słuchałem, mimo że pani mówiła nie na temat. Fakt jest taki, że dzisiaj do Wielkopolski trafiło blisko 3 miliardy złotych na inwestycje niewymyślone przez posła Poszucka, niewymyślone przez posła Hoffmana, przez posła Dolatę, przez Dziedziczaka, Szynkowskiego, szereg innych osób, przez wojewodę, ani przez premiera Morawieckiego. To są inwestycje wskazane przez wójta, przez burmistrza, przez prezydentów miast, przez starostów, którzy uznali, że ta, a nie inna inwestycja jest dla nich priorytetowa. Dostali olbrzymie środki. Akurat w powiecie pilskim to jest łącznie dla samorządów około 2 milionów złotych. W powiecie gnieźnieńskim, skąd wywodzi się pani poseł, to jest ponad 100 milionów złotych dla samorządów z tego subregionu. I samorządowcy są bardzo zadowoleni z tych pieniędzy. Ja dzisiaj się spotykałem z nimi w kilku miejscach, zarówno w powiecie pilskim, chodzieckim, wądrowieckim, szamotulskim, teraz jestem w grodziskim i nie słyszę takich narzekań, z jakimi najwyraźniej boryka się pani poseł, bo najwyraźniej pani spotyka się z samorządowcami, którzy nie chcą tych środków, bo są też tacy, na przykład burmistrz Chodzieży, no on uporczywie robi wszystko,
żeby środków nie dostać, bo albo pisze takie wnioski, gdzie potem ma 300% więcej na przetargu, mimo że jest jedyny taki w całym regionie, no ale potem się okazuje, że wpisał takie zasady, że nawet 5 lat temu miałby problem z rozstrzygnięciem tego przetargu, a pozostałe wnioski składa na kilkadziesiąt milionów złotych, no i potem się dziwi. To, co właśnie malerzy się zdarzają. Natomiast jest cały ogrom i zdecydowana większość samorządowców, którzy się cieszą. Ale naprawdę ja muszę abstrahować od tej bieżącej polityki różnic. Ja wiem, że bardzo jest to duży problem dla polityków opozycji, dla pani poseł, ale też dla polityków Platformy, bo dzisiaj na przykład w powiecie szamotulskim zarządzanym przez Platformę i PSL blisko 80 milionów złotych trafiło. Gmina Pniewy, którą zasłaniał się wielokrotnie poseł Rutnicki z Platformy Obywatelskiej, do niej trafiło kilkanaście milionów złotych, a jeszcze niedawno biegał z karetkami, opowiadał, ile to gmina ta czy inna straci. No okazuje się, że nie miał racji. I tak samo pani poseł nie ma racji, twierdząc, że samorządy tracą, samorządy dostały kilka miesięcy temu dodatkową subwencję, która rekompensuje pewne straty. Straty wynikające z jednej strony z kwestii post-covidowych, z drugiej tej wojny, która hybrydowo zaczęła się już w zeszłym roku, a nasiliła się w lutym, ale także faktycznie samorządy nie tyle straciły, co straciła dynamika ich przyrostu wpływów z podatków, bo Prawo i Sprawiedliwość obniżyło podatki Polakom. Podwyższyliśmy kwotę wolną 10-krotnie do 30 tysięcy złotych. Jest emerytura bez podatku dla większości emerytów. Jest, jeśli mogę skończyć.
Bardzo proszę, chciałbym też trochę
jest, drodzy państwo, obniżenie podatku PIT z 18 do 17, a teraz będzie z 17 do 12%. To są rzeczy, które powodują, że faktycznie te wpływy nie maleją, bo one cały czas są na bardzo wysokim poziomie, blisko o połowę więcej niż, o 50% więcej niż
proszę Państwa, ja tylko jedno zdanko powiem. Kiedyś jeden ekonomista jakiś czas temu powiedział mi na boku, że tak naprawdę to każdy ma rację, bo te wpływy, wydatki, jeżeli się odpowiednio je posegreguje i policzy, no to można udowodnić i zarówno rację opozycji, zarówno rządzącego. No ale dzisiaj...
Ja bym chciał, żeby pani poseł powiedziała mi, jaki samorząd jest w dramatycznej sytuacji, bo jeżeli nie wskaże taki samorząd, który jest w dramatycznej sytuacji w moim okręgu, to ja chętnie zrobię konferencję pod urzędem takiego burmistrza czy wójta, po prostu trzeba będzie go odwołać.
Powiedziałem to, żeby państwa sprowokować, ożywić dyskusję. Pani poseł, proszę bardzo.
Po pierwsze, ja nie mówiłam o pieniądzach na inwestycje z długu generowanego dziś Banku Gospodarstwa Krajowego, który zostanie, przypomnę, spłacony prawdopodobnie z środków europejskich, bo w ramach tych inwestycji to robicie. Tylko ja mówiłam o podstawach finansowych. No, pan jako poseł finansów, pracujący w finansach publicznych, powinien to wiedzieć. Dzisiaj problemem jest to, że gmina Kórnik, Twarzem, Tarnowo Podgórny, wiele podpoznańskich gmin, z którymi ostatnio się spotykałam, ma nawet do 30% tylko pokrywanych środków centralnych subwencji oświatowej, przy czym a powinna ona starczyć praktycznie na całe bieżącego pokrycia, jedynie inwestycje powinien finansować samorząd. To jest dzisiaj problem. Oszczędzacie i teraz jak do tego doszło? Przez lata nie wyrównujecie zgodnie z wzrostem nakładów na oświatę, na przykład wzrostem pensji nauczycieli, wzrostem mediów, wzrostem utrzymania, nie dokładacie zgodnie z wskaźnikiem inflacyjnym, choćby, nakładów na oświatę. To jest jeden punkt. Dwa, doprowadziliście do tego, że wraz z Polskim Ładem centralizowaliście część przepływów finansowych, które zostały zabrane samorządom i samorządy to pokazywały. 120 miliardów złotych mniej w związku z wprowadzeniem różnych zmian podatkowych. One trafiły w postaci między innymi składki zdrowotnej do budżetów centralnych, więc przekierowaliście te pieniądze, obniżając podatki, a podnosząc składkę z budżetów samorządów do budżetów centralnych. Suma summarum dla większości podatników niewiele się zmieniło, chociaż miał uzyskać 18 milionów obywateli. Okazuje się, że ciężko poszukać zupą tego, co zyskał, ale co przenieśliście pieniądze z samorządów do budżetu centralnego, to przenieśliście w 10 lat 120 miliardów. I teraz przychodzicie z tymi pieniędzmi z powrotem i mówicie, my łaskawy rząd damy teraz samorządom na inwestycje. No to nie zabierajcie, wystarczy, nie musicie dzielić. Panie pośle, łaski nie robicie, bo tak jak powiedziałam, to nie są pieniądze rządowe, to nie są pieniądze premiera Morawieckiego ani pana posła, żeby jeździł, nie dzielił łaskawie, tylko są pieniądze podatników. I w gruncie rzeczy one się po prostu należą niezależnie
pani,
od tego,
pani poseł, ale...
ugrupowania dany włodarz, wójt czy burmistrz został wybrany. Kropka. No niech pan łaski nie robi i proszę się nie obrażać samorządów. Wiele podpoznańskich gmin, o których mówię, czy kalijskich gmin rozwija się w świetnym tempie i naprawdę nie pozwolę panu obrażać samorządowców, ale które każdego dnia rozwiązują problemy Polek i Polaków mieszkających w tych małych ojczyznach. No ale tak się po prostu nie robi.
To pani poseł, to teraz dodajmy głos panu posłowi Porzuckowi.
Proszę, pani poseł najpierw lamentowała, że są w dramatycznej, tragicznej sytuacji. Za chwilę zbankrutują, a teraz się okazują, że są jednak w świetnej kondycji. I ja się z tym zgadzam. Ma pani rację. No ale dlaczego pani kłamała? Mówiła, że są w dramatycznej, tragicznej sytuacji. No. I drugie pytanie, czemu jako posłanka z Gniezna spotyka się pani, co bardzo miło, że znajduje pani czas, żeby spotykać się z samorządowcami z Podpoznania. Natomiast czemu pani nie pojedzie do gminy Kłecko, gminy Lubowo, gminy Kisztowo, gminy Niechanowo, tam gdzie jeździ pan poseł Dolata chociażby, pan Prochopan, pan poseł Witold Czarnecki. Tam jeżdżą, tam się spotykają, tam rozmawiają ze zwykłymi ludźmi i znają ich problemy. I potem się pani znowu zdziwi. Nie wiem, czy znajdzie pani państwie, nie wiem, Polska 2070, 90, czy Polska 3000 w kolejnej kadencji.
Tak, proszę, nie będę rozmawiać. Co to jest za poziom?
Proszę państwa, no poziom emocji. Państwo sobie strzelacie kuksańcami. Ja to moderuję. Takie reguły gry.
To jest poziom, z którym ja odmawiam dyskusji i debaty. Panie pośle, bo akurat tak się składa, że w powiecie gnieźnieńskim uzyskałam bardzo dobry wynik. I tutaj spotykam się i z ludźmi, i z obywatelami, a Prawo i Sprawiedliwość systematycznie tu przegrywa. Więc jakbym miała na taki poziom debaty schodzić, to ja panu mogę wyciągnąć linię i pokazać, jak tu obywatele w powiecie gnieźnieńskim oceniają Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo źle, bo dostajecie tu, przegraliście wybory do powiatu, przegraliście z kretesem wyboru do miasta. Ale nie o to chodzi. Dzisiaj Polacy chcą, żeby zacząć rozwiązywać ich problemy, bo ich problemy są bardzo poważne.
Pani poseł, mają to ja w takim razie...
Mają problemy z spełnieniem budżetów domowych, z płaceniem rachunków za prąd, boją się, czy dostaną węgiel na zimę, nie mają pieniędzy na pokrycie
rat kredytu. Pani jest znana z tego, prawda?
Panie pośle, proszę nie zwalać na politykę klimatyczną, ponieważ akurat ale tak ja się składa, że od zeszłego roku ETS-y, drogi panie pośle, staniały o 20 euro na tonę, natomiast cena węgla poszybowała w górę o 1500-2000 na tonę. I ja dzisiaj zablokowaliście lata temu transformację energetyczną w obronie rosyjskiego węgla, bo inaczej dzisiaj nie można powiedzieć, bo jak jest embargo na węgiel, to się okazuje, że dla obywateli nie ma węgla. Dochodzi do dramatycznych dantejskich wręcz cen pod składami węgla, bo nie ma węgla, ludzie się zastanawiają, po ile kupią, a jak już dostaną, to za tonę ekogroszku muszą zapłacić 2,5 tysiąca złotych. Wie pan, co to oznacza? Że za sezon zimowy średnio ocieplony dom średniej wielkości będzie musiał wydać
Pani ma radę na to, pani poseł?
Spółki Skarbu Państwa, mówiłam to ostatnio premierowi i prosiłam, żebyście przedłożyli informacje o tym, co robicie w tym zakresie. Dzisiaj, nie we wrześniu, w październiku, dzisiaj spółki Skarbu Państwa powinny zastąpić te rosyjskie spółki, które zajmowały się importem węgla z zagranicy i po prostu przywieźć tutaj węgiel.
Bo oczywiście,
Kolumbii, z Kazachstanu, z Wenezueli, no jakby tam, gdzie ten węgiel jest, ale to wymaga pewnego pomyślenia.
Zeszliśmy trochę z tematu. Ja bardzo, bardzo proszę.
To
moja trochę rola, żebym państwa trochę tak do tematu zaganiał, mówiąc kolokwialnie. W takim razie, jak się ma Polakom żyć lepiej? to pytanie przedłużam w takiej formie, żeby zapytać o to, czy jest szansa na to, żebyśmy wreszcie skonsumowali środki z KPO, które teoretycznie nam się należą, były blokowane ze względu na to, że Komisja Europejska zgłaszała sprzeciw do polskich ustaw o sądownictwie. No i teraz w ubiegłym tygodniu było posiedzenie Sejmu. Państwo uczestniczyliście w tym posiedzeniu. Pani poseł, pan poseł. Tam została przegłosowana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwiduje między innymi Izbę Dyscyplinarną. To był jeden z warunków postawionych przez Komisję Europejską. W tym tygodniu przyjeżdża do Warszawy Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. No, ptaszki mówią, że może przyjechać z taką informacją, że środki zostają odblokowane. Nie wiem, czy tak będzie. Na razie antycypuję. Takie są pogłoski. Próbuję jakoś te rzeczy łączyć kropki, mówiąc modnym dzisiaj określeniem. Proszę Państwa, zatem pytanie jest takie. Czy to, co się wydarzyło w Sejmie, Państwa zdaniem przybliża nas do otrzymania tych środków? Czy te środki rzeczywiście, ten przyjazd szefowej Komisji Europejskiej jest takim czynnikiem, a te środki są nam wszystkim potrzebne, tak jak powiedziała pani poseł, do tego, żebyśmy też nasze bieżące problemy i bytowe, i ekologiczne, i wszystkie inne zaczęli załatwiać. To tym razem może odgłam najpierw głos panu posłowi. Marcin Porzucek, bardzo proszę.
No, te środki już dawno temu powinny trafić do Polski, bo zapisy, które są w traktatach unijnych, w tych regulacjach, które przyjmowaliśmy, jeżeli dotyczą praworządności, to tylko w kontekście transparentnego wydawania środków unijnych. I Polska tutaj w rankingach instytucji, które zajmują się w Unii Europejskiej transparentnością i przejrzystością, chociażby OLAF-u, jest w ścisłej czołówce. Natomiast no, nadinterpretowano pewne ustawy. No, my jesteśmy racjonalistami, oczywiście dbając o pewne najważniejsze kwestie, jednak uważamy, że jesteśmy gotowi zrobić krok do tyłu, dlatego ten krok zrobiliśmy, zachowując sobie prawo do jednak stanowienia tego, jak powinien wyglądać wymiar sprawiedliwości, bo w każdym państwie Unii Europejskiej wymiar sprawiedliwości może być kreowany przez krajowy parlament. Natomiast ja liczę na to, że faktycznie ta wizyta pani von der Leyen będzie pozytywna. Mi się zresztą wydaje, że ona jest w miarę pozytywnie nastawiona już od dawna, natomiast no, są pewne naciski z Parlamentu Europejskiego. No, chociażby widzieliśmy tą skandaliczną, słyszeliśmy tą skandaliczną wypowiedź Rafała Trzaskowskiego sprzed kilku dni, gdzie mówi on, zapowiadając swój kampus, o tym, że liczy na to, że Komisja Europejska postawi kolejne zaporowe warunki wobec Polski. No to jest absolutny skandal. No to jest coś, za co gdyby chociaż połowa tych zarzutów wobec nas dotycząca tego, że Polska nie jest krajem prawa, że jest autorytarna, no to gdyby tak było, to Rafał Trzaskowski naprawdę nie powinien wypowiadać się publicznie i powinien mieć ograniczone prawo, aby szkalować Polskę i blokować je, czy namawiać do blokowania miliardów złotych, które nam się należą. No to są ludzie oczywiście, którzy są popierani przez Polskę 2050 i przez PSL i przez Lewicę. Przecież to był ich wspólny kandydat, szczególnie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dziś się kompromituje, natomiast niestety
nie.
Panie.
Znaczy rozumiem tak, Szymon Hołownia rozumiem nie popierał żadnego kandydata, ale rozumiem też, że będziecie Państwo tworzyć koalicję ewentualną z Platformą Obywatelską, bo nie słyszałem, żebyście rozważali.
Panie pośle, ale nie zakładacie przegranej, bo to tak brzmi bardzo defensywnie.
Prawo i Sprawiedliwość jest na dobrej drodze do tego, aby wygrać kolejne wybory, natomiast czysto hipotetycznie proszę spojrzeć, no co by się wydarzyło, gdyby taka egzotyczna koalicja powstała od partii Razem, Lewicy, Wiosny, Platformy, Inicjatywy Polskiej, Polska 2050, tak. PSL.
To zostawmy czysto hipotetyczne rozważania, spróbujmy trochę bardziej praktycznie. Pani poseł, czy nie jest bliżej w takim razie do uchwalenia KPO po tym, jak Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym i nie ma już Izby Dyscyplinarnej, a to zdaje się jest jeden z warunków, który no, był być może najważniejszy nawet, jeśli chodzi o te decyzje ze strony Brukseli.
Po pierwsze chciałabym Mamy kluczowy program naprawy Rzeczypospolitej w wielu obszarach, jako Polska 2050, roku zdrowotnego, edukacyjnego, transformacji energetycznej, tego wszystkiego, co dziś najbardziej boli uspokojenia sytuacji w gospodarce. Zachęcam do zapoznania się z naszymi programami. One są dostępne na stronie polska2050.pl.
Pozwalam na lokowanie produktu, pani poseł, ale wyjątkowo.
Tak, ale pan poseł cały czas lokuje. Natomiast chciałam powiedzieć, że oczywiście praworządność to nie jest dyrdymał, jak próbował to udowodnić pan poseł. To całe otoczenie i klimat inwestycyjny. Jeżeli ktoś ma inwestować w naszym kraju pieniądze, to musi wiedzieć, że tu obowiązuje prawo, a nie partia rządząca tylko i wyłącznie jej interes. Ale to także bezpieczeństwo wydatkowania środków publicznych, w tym środków europejskich. Dobrze wiemy, do czego dochodziło na Węgrzech między innymi, gdzie pieniądze europejskie służyły korupcji, tak, trafiały
pani
do
poseł, ale w Polsce takich przypadków nie było w ogóle, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków.
Tego, ale już do tego dochodzę. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Morawiecki, a ogromne wydatki państwa wyprowadził z kontroli parlamentu poza budżet, również środki europejskie. Tam są różne przedziwne konta, które często ciężko czasami rozliczyć i dojść do tego, za co tutaj zostały wydane. W gruncie rzeczy dlatego ja osobiście uważam, że spadek transparentności wydatkowania pieniędzy publicznych jest poważnym problemem w naszym kraju, bo nawet ja jako posłanka pracująca w Komisji Finansów Publicznych mam problem z wydaniem pewnych planów finansowych funduszy, które zostały wyprowadzone z budżetu państwa, a w oparciu o które tworzy się ogromny, narasta nam ogromny dług publiczny. A dzisiaj rozejście
Pani poseł, trochę mi pani ginie momentami. Są takie momenty, że zaczyna pani schodzić gdzieś na... Pani, jeszcze raz, jeżeli mógłbym prosić powtórzenie ostatniego zdania.
Ja mówię, że dzisiaj...
O, teraz lepiej.
Mhm. Dzisiaj taki dług publiczny, który ciężko oszacować było, na co zostały wydane pieniądze, sięga już prawie 300 miliardów złotych. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z takim procederem, no to nic dziwnego, że wszyscy dookoła mają wątpliwości. I chcemy doprowadzić pewną sytuację do jakiejś normy charakterystycznej dla krajów europejskich.
Tak, panie profesor, tylko czy to jest ważniejsze w tym momencie? Pieniądze dla obywateli, czy teraz jakieś takie... Teraz
to jest ważne, panie pośle, panie redaktorze, ja nie chcę, żeby pieniądze publiczne trafiały do handlarzy bronią, tak jak to miało miejsce w przeszłości, tylko chcę, żeby to było Polkom i Polakom. I oczywiście te pieniądze są nam bardzo potrzebne.
Pani poseł,
2050 za funduszem odbudowy głosowaliśmy w maju ubiegłego roku. Poparliśmy wspólną umowę Unii Europejskiej i od roku te pieniądze są wstrzymywane przez burdy wywoływane na poziomie europejskim przez Prawo i Sprawiedliwość. I ja bardzo chcę, żeby one trafiły do Polek i Polaków, żeby były transparentnie wydatkowane, żebyśmy wiedzieli, że są wydane najlepiej, jak potrafimy, bo one właśnie mają służyć uspokojeniu sytuacji w gospodarce, przygotowaniu ewentualnie na różne inne nowe wyzwania z opieki zdrowotnej i transformacji energetycznej. To właśnie te 250 miliardów złotych powinno być wydane na nowe, na renowację sieci energetycznej, na pompy ciepła, na fotowoltaikę, na jakby nowe źródła energii.
A dlaczego nie miały być wydane w takim razie?
Ale ja przecież głosowałam za tym. Panie redaktorze, rok temu w maju pojechałam, rzuciłam wszystko, pojechałam na specjalne, zwyczajne posiedzenie Sejmu, żeby zagłosować za planem Marszala dla Europy i przyjęciem funduszu odbudowy również przez polski parlament. Zagłosowałam za tym. I dziś faktycznie jest tak, że te pieniądze mogą pomóc po pierwsze uniknąć recesji w Polsce, bo wszyscy mówią, zresztą dzisiaj mamy nowe wskaźniki o koniunkturze i o nastrojach, które są bardzo niekorzystne w wielu obszarach, od konsumpcji po budownictwo, więc te pieniądze mogą nam pomóc jakby uniknąć recesji i rozumiem spłacić część długu, które dzisiaj rząd zaciąga na realizację pewnych rzeczy, na które które miały być sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Po drugie, cała ta zmiana euro na złotówki może też umacniać naszą narodową walutę, bo nawet przecież w Rosji Putin stosuje tę metodę, że zaraz jak wpływają dewizy za różne surowce energetyczne, to szybko wymienia je na rubla sztucznie, jakoby tam akurat sztucznie
podbija wartość rubla.
Pani
poseł, to teraz dajmy...
W sposób naturalny możemy skorzystać, już nie sztucznie, ale naturalny.
To dajmy teraz na to wszystko odpowiedzieć panu posłowi, tak, bo sporo pani wytoczyła tych dział. Panie pośle, proszę się bronić.
Ja myślę, że bronią nas fakty, a fakty są takie, że Polska ma drugi najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej. To jest efekt dobrych działań rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. W mojej ocenie to jest właśnie najważniejszy element, jeżeli chodzi o ekonomię, o gospodarkę, także tą gospodarkę społeczną, bo pamiętamy czasy, gdy inflacja była na podobnym poziomie. To pamiętamy, choć być może nieco niektórzy zapominają. To nie było tak dawno, to nie było tak...
Pani poseł, ale dajmy panu posłowi, bo tutaj rzeczywiście my się nie usłyszymy nigdy w tej sytuacji. Panie pośle, proszę bardzo.
Pamiętamy, jak była podobna inflacja, podobne stopy procentowe, ale poziom bezrobocia był 2-3-krotnie wyższy i faktycznie polskie rodziny czuły się mniej bezpiecznie. Ja też bym chciał, żebyśmy wrócili do czasu sprzed 2 lat, nieco ponad 2 lat, tuż przed pandemią. Mieliśmy wszystko. Wspaniale rosła gospodarka, bezrobocie również było niskie, a jednocześnie inflacja była na poziomie niskim, chociaż stopy były wtedy jeszcze przed inflacją ciut wyższe, bo obniżone zostały po to, aby bronić miejsc pracy. No teraz oczywiście mamy poziom bezrobocia, tak jak powiedziałem, drugi najniższy w całej Unii Europejskiej. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby przede wszystkim skupić się właśnie na poziomie bezrobocia, nawet kosztem nieco wyższej inflacji, bo jeżeli odliczymy takie kraje jak Malta, jak Portugalia, jak kraje, które są kilka tysięcy kilometrów od nas, to naprawdę ten poziom bezrobocia, chociaż oczywiście bardzo trudny dla nas, to on jest taki jak w wielu krajach Europy, a gdy spojrzymy na kraje naszego regionu, bo z nimi się powinniśmy ścigać, z tymi krajami, które w 2004 roku razem z nami wchodziły do Unii Europejskiej, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy czy Słowacja, czy Węgry, no to ta inflacja w Polsce wcale nie jest wyższa. No to jest problem, z którym boryka się cały świat. Joe Biden mówi, że za zdecydowaną większość inflacji odpowiada Putin. I to nie tylko po 24 lutego, ale także ta wojna hybrydowa energetyczna, którą prowadził w zeszłym roku. No, pani poseł mówi o tym, że zerwała się na głosowanie na specjalne, nadzwyczajne posiedzenie. Pani poseł, naprawdę, no to już naprawdę Polki i Polacy pracują każdego dnia, a pani się zerwała i następnego zrzuciła pani, nie wiem, i ja też gotuję w domu, więc no nie wiem, zrzucił to tak, jakbym ja zrzucił parkuch, odstawił garnek i mówię, kurczę, już jutro albo pojutrze muszę jechać do Warszawy, żeby wcisnąć guzik w Sejmie. Naprawdę, no nie obrażajmy Polaków, którzy ciężko pracują. My też pracujemy od rana do wieczora w innym trochę trybie, bo pracujemy często po kilkanaście godzin na dobę, natomiast no nie mówmy, że musimy się zrywać na nadzwyczajne...
Umówmy się, proszę państwa, tak. Pani poseł, bardzo proszę teraz pani czas. Jeżeli mogę prosić dosyć krótko, bo chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, a czas nas nieubłaganie goni. I to będzie ostatnia wypowiedź w tej części.
W posiedzeniu Sejmu miałam na myśli to, że PiS nas wzywało, że pilnie trzeba przyjąć, a potem przez rok, ponad już, bo minęło od tego czasu ponad rok, nie potrafiliście uruchomić tych pieniędzy w Polsce. O to mi chodzi. Te pieniądze powinny być dostępne Polkom i Polakom rok temu. Mieliśmy mieć je uruchomione na lato ubiegłego roku.
Który kraj miał w lato ubiegłego roku te pieniądze? Który kraj?
Przepraszam, latem powiedziałam. Latem.
Proszę państwa, nie jednocześnie.
Pierwsze uruchomienia były w zeszłym roku. Już i chyba to były we Włochy, Portugalia, te kraje południa, ale w tej chwili mogę się mylić.
Pani poseł, ja znowu nie słyszę pani. Musi pani, albo ma pani teraz coś, może pani się przełączyć ze słuchawek na normalną linię taką bez słuchawek, bo chyba będzie lepiej w tym momencie, bo coś tam nam mocno sprzęga. Halo?
Panie redaktorze, będę...
No, od razu lepiej, życzenia. Pani poseł. Jakbym dostał powiew powietrza świeżego. Proszę
dobrze
mówić teraz.
Więc tak, od roku te pieniądze powinny być w Polsce uruchomione. Natomiast no, nie można mówić, że my pamiętamy taką inflację. No, mhm. Panie proszę, nie można porównywać sytuacji sprzed 25 lat do tej sytuacji, którą mamy dziś. Oczywiście dobrze, że jest niższe bezrobocie. To zasługa 30 lat transformacji naszej gospodarki, ale dzisiaj grozi nam istotny krok wstecz. I dzisiaj naprawdę trzeba się skupić na tym, jak rozwiązać te podstawowe problemy Polek i Polaków.
Myśmy przedstawili... Który naszego regionu ma wyższą inflację, ma niższą inflację niż my? Naszego regionu. Niech pani wskaże.
Ale panie, ja nie chcę się równać do tych, co są gorzej, tylko do tych, co są lepiej. Są kraje, które mają 4-5%, a średnia w strefie euro... Średnia w strefie euro dzisiaj wynosi 7%, jeżeli trochę
wynosi,
ponad.
A ile wynosi
jeżeli,
to w kraju,
ale panie redaktorze,
no,
panie redaktorze, ja nie przerywałam. Więc jeżeli proszę średnio mamy na poziomie 7, trochę powyżej 7%, to 12,5% czy 13% to jest ponad 50% więcej. Jeżeli pan nie widzi różnicy między inflacją 7%, która jeszcze nie wywołuje spirali płacowo-cenowej,
ale
która nie jest tak bolesna,
jest?
A 12-13% to nie moja wina. To naprawdę...
Panie proszę, ale tak gwoli sprawiedliwości czytałem parę dni temu dane, z których wynikało, że w państwach, na przykład w krajach bałtyckich, z naszego regionu, mimo że są w strefie euro, inflacja jest wyższa niż w Polsce. I to były dane europejskie.
Ale dlaczego? Bo te kraje nie zabezpieczyły sobie pewnych rzeczy, o których dojrzałe kraje, które z wyprzedzeniem, z pewną świadomością zarządzają państwem i gospodarką, nie zabezpieczyły sobie...
Mam te dane. Słowacja niecałe 11%, Łotwa 13%, Litwa 16%.
Ale to bez znaczenia. Ja powiedziałam, ja chcę się równać nie do Łotwy, Litwy, Estonii, tylko
do
Niemiec i Francji.
Do Malty,
dlaczego tak jest? Przecież ceny transferowe surowców energetycznych, kiedy było wiadomo, że idzie wojna, że Putin wywołuje wojnę energetyczną i za chwilę będziemy to czuć na swoich portfelach, można było zabezpieczyć. Poza tym są kraje, które mają mniejszą ilość energii, na przykład produkowanych z węgla, większą ilość z odnawialnych źródeł energii i one przecież dzisiaj też nie muszą importować ani wiatru, ani słońca. Więc to z czegoś to wynika. To wynika z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale też wcześniejsze rządy nie odrobiły lekcji, które odrobiły kraje zachodniej Europy, bo dzisiaj są dużo dalej posunięte, chociażby w transformacji energetycznej. I to jest problem. O tym cały czas mówimy. No to się z czegoś bierze. Poza tym większą
inflację
mają te kraje, które bardziej dynamicznie zadłużały się w pandemii. Przecież to idzie wprost proporcjonalnie do wydrukowanych przez banki centralne pieniędzy. Jeżeli dzisiaj mamy nadpłynność 200 miliardów złotych na rynku, no to pociąga za sobą wzrost cen, a do tego drastyczne osłabienie złotego. No złoty tak słaby w tak długim okresie nie był.
Panie poseł,
nigdy
dajmy krótko
Polski.
Jeszcze wypowiedzieć panu posłowi i potem do państwa jedno pytanie jeszcze z innej zupełnie beczki. Panie pośle, bardzo proszę krótko, apeluję, bo już powoli nam meta.
To powiem tak, no oczywiście lepiej byłoby, gdyby euro było nieco tańsze, ale pamiętajmy o tym, że ten kurs euro dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu, dla polskiego eksportu przede wszystkim, czyli milionów miejsc pracy jest akurat korzystny i to też pomaga nam utrzymać to bardzo niskie bezrobocie. Jeżeli chodzi o te wypowiedzi, no pani poseł, no pani cały czas mówi o tym, żeby nie porównywać się sprzed 20 lat czy sprzed 30. Tu i teraz kraje naszego regionu, niezależnie od tego, czy mają euro, czy mają waluty lokalne, niestety mają inflację albo zbliżoną, albo wyższą niż w Polsce. I naprawdę pani recepty chaotyczne nic tutaj nie zmienią. Będziemy mieli w środę posiedzenie podkomisji do spraw instytucji finansowych. Przedstawicie państwo, pani poseł przedstawi także waszą propozycję dotyczącą kredytobiorców, która jest sprzeczna z ideami neoliberalnymi, które pan tutaj przed chwilą głosiła, ale to bardzo dobrze będzie pani mogła się wypowiedzieć, ile będzie pani tylko chciała. Ubolewam nad tym, że ta spodziewana INSPE, można powiedzieć koalicja Platformy i Polski 2050 nie udało jej się dogadać, nawet na takiej prostej rzeczy, bo Platforma ma 3 miejsca w naszej podkomisji i nie ustąpili pani poseł. Nad czym ubolewam bardzo, bo uważam, że pani Paulina Hennig-Kloska powinna być, mieć miejsce w naszej podkomisji, no ale niestety będzie
Ja to popieram, a z tego powodu, że pani poseł zawsze czyta dokumenty cierpliwie i wnikliwie i o tym wiem, bo nieraz rozmawiałem na ten temat. Tak kurtuazyjnie przerwałem, bo to może najlepszy sposób, żeby rozemocjonowanych polityków na chwileczkę uspokoić. Proszę państwa, jedno pytanie. Wychodzi na to, że prawdopodobnie wyborów przedterminowych nie będzie, bo dla mnie, ja tak rozumiem wniosek, odrzucenie wniosku nieufności w sprawie Zbigniewa Ziobry, to tak jakby PiS powiedział, jedziemy dalej na tej łodzi, płyniemy w jednym kierunku do wyborów, które będą w przyszłym roku, zgodnie z ordynacją wyborczą. Dobrze rozumuję, już teraz tak bardzo krótko, pani poseł?
Znaczy, w naturalny sposób wiedzą, że przegrają wybory, więc wolą nie robić ich wcześniej, wolą zrobić je później. Natomiast Ziobro i Morawiecki oraz cały PiS kocha pieniądze i władzę, więc podzielili się tym, bo tam o niczym innym już nie ma mowy. Oni tylko gaszą pożary i własne konflikty. Więc oczywiście dla mnie też jest to czytankowe. Podzielili wpływy, podzielili władzę, podzielili stołki, pieniądze. Ziobro dostał upolitycznioną jeszcze bardziej Krajową Radę Sądownictwa, Glapiński Bank Centralny, Prawo i Sprawiedliwość, ustawę o Izbie Dyscyplinarnej, która wprowadza Izbę Odpowiedzialności Zawodowej w to miejsce. To jest czytankowy układ, ale ten układ już nie łączą żadne idee, tylko pieniądze i władza. Natomiast nie wiem, panie pośle, jeszcze odnosząc się do pana wcześniejszej wypowiedzi, co pan widzi dobrego w wysokim kursie euro albo dolara, bo ja widzę droższą benzynę na stacji paliw, bo przecież właśnie dzisiaj benzynę mamy tak drogą, nie dlatego, że baryłka jest najdroższa w historii, tylko dlatego, że mamy drogiego dolara, bo akurat ropa jest wyceniana w dolarze. I to drogi dolar powoduje drogie ceny paliwa na stacjach. Tak samo mamy droższe wszystkie towary importowane i droższe wakacje. Wszystko generalnie jest droższe.
No chyba tylko eksporterzy się cieszą akurat.
Nie, to taka ale to proszę, to i tak, ale ja powiem tak, opłacalny bardzo eksport powoduje, że towary w kraju też rosną, bo jeżeli eksporter może wysłać coś bardzo korzystnie za granicę, to przecież na rynek krajowy nie będzie sprzedawał, albo powie, to dajcie mi tą samą cenę. No i to jest jakby nie ma dla konsumenta, dla Polek i Polaków pozytywnych elementów płynących z tak słabej złotówki, drogiego dolara i drogiego euro. Jeśli pan poseł widzi jakieś wartości, których ja nie dostrzegam, to proszę mi powiedzieć, no eksport tak, ale on w dłuższej perspektywie też nie jest dobrze, jak się tak wysoka cena dolara czy euro utrzymuje, bo wtedy dochodzi do tego, że przychodzi druga strona i mówi, słuchaj, to musimy renegocjować kontrakt i obniża po prostu kontrakt. I to się wyrównuje. To w pewnej perspektywie to się wyrównuje. No pracowałam, finansowałam te kontrakty przez 15 lat, więc wiem, jak to się odbywa, panie
poseł, to w takim razie pan poseł. Pytałem o odrzucone wotum nieufności, bo trochę się nawet już zgubiłem. O co ja pytałem? To daleko zaszliśmy od mojego pytania.
Nie chciałem zbaczać z tematu, tym bardziej, że mam niewiele czasu, natomiast tak jak powiedziałem, ogólnie oczywiście lepiej byłoby, gdyby euro było w niższej cenie, natomiast kwestia eksportu i utrzymania miejsc pracy, czy też nawet zmniejszania tego i tak śladowego bezrobocia, to akurat to tutaj kwestia cen walut obcych jest istotna, pani poseł. Natomiast co tak samo kwestia benzyny, nie ma, pani poseł, na 27 krajów Unii Europejskiej, poza Węgrami, które nad czym ubolewam, mają swoje zbyt bliskie relacje i ceny z Rosją, a z drugiej strony regulowane ceny paliwa. Nie ma kraju, gdzie jest paliwo tańsze niż w Polsce. Nawet w Bułgarii i Rumunii. Ja już nie mówię o krajach typu Czechy czy Litwa. Nawet w Bułgarii i Rumunii paliwo jest droższe. Natomiast
Zbigniew Ziobro, panie pośle, na ostatnią minutę programu.
Zbigniew Ziobro, szanowni państwo, ja słuchałem pierwszych zdań pani poseł o tym, że już wiemy, że przegramy. O tym, że oni wiedzą, że wygrają. O tym, że nic już się nie wydarzy, bo opozycja już prawie wygrała. Zjednoczona opozycja. To ja przypominam sobie Paulinę Hennig-Kloskę
z Nowoczesnej, z roku 2017. Ja ją doskonale pamiętam, jak mówiła te same słowa, nawet nie wiem, czy może odeszła, już jej nie ma teraz przy telefonie czy przy mikrofonie, może po prostu puściła swoją wypowiedź sprzed 4 lat. Bo dokładnie to samo mówiła, dokładnie to samo będzie mówić za 4 lata, jeżeli dostanie się znów do parlamentu.
No ale to proszę puścić moją wypowiedź albo zacytować.
Proszę Państwa, no i tak sobie dzisiaj popojedynkowaliśmy. Dużo było o pieniądzach,
ale
cieszę się, że rozmawialiśmy jednak o konkretach, bo to są te rzeczy, które nas najbardziej dotykają. Polityka polityką, a potem ostatecznie i tak to się wszystko sprowadza do pieniędzy. No i zobaczymy, jak będą wyglądały te najbliższe tygodnie. Czy rzeczywiście 2 czerwca będzie jakaś decyzja dotycząca KPO? No wszyscy na to czekamy. Dziś dyskutowaliśmy wieczorną porą z Pauliną Henik-Kloską, Polska 2050. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Polecam, chyba bez słuchawek będzie lepiej. Tak mi się wydaje. Wydaje, że to jest...
No coś mi się chyba z tymi słuchawkami stało.
Coś się widocznie musiało stać. W takim razie naprawa. My się, mam nadzieję, widzimy, a nie słyszymy u nas w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego wieczoru życzę. Panu posłowi również. Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, dziś gościł przy gorącym stole.
Bardzo dziękuję.
Dobranoc,
pozdrawiam.
Dobranoc.
Dobranoc.
Kłaniam się nisko.
Przy gorącym stole.